Drodzy słuchacze Radia Maryja, 4 czerwca obecne władze będą obchodzić tę datę jako kluczową, związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. A więc nie Solidarność, nie późniejsze w pełni wolne wybory, ale data wyborów do Sejmu Kontraktowego. Powstał na tym tle mit, jakoby Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak samodzielnie, wbrew Moskwie, podjęli decyzję o rozpoczęciu obrad okrągłostołowych. Na bazie tego mitu powoli włącza się wszystkich uczestników okrągłostołowych obrad do panteonu bohaterów narodowych. W ten sposób następuje ogromna relatywizacja historii. Warto przyjrzeć się zatem, jak realnie wyglądała ówczesna sytuacja zmiany systemu władzy, biorąc pod uwagę na przykład zdanie dysydentów sowieckich, od chociażby Władimira Bukowskiego czy Anatolija Golicyna. Okrągły stół w Polsce miał być ich zdaniem związanym projektem z kontrolowaną przez służby specjalne reformą systemu, który w starej formie stał się totalnie niewydolny. Golicyn na przykład przewidywał taki scenariusz w połowie lat 80., a więc bardzo wcześnie, i definiował go jako realizowanie scenariusza KGB. We właściwym czasie pisał, można doprowadzić do liberalizacji Polski i wszędzie indziej, ale zawsze będzie to służyło odnowie omawianych tu reżimów komunistycznych. Działalność fałszywej opozycji będzie dalej wprowadzać w błąd opinię i niweczyć wysiłki prawdziwej opozycji w świecie. W zakresie międzynarodowym rolą dysydentów będzie przekonanie Zachodu, że liberalizacja jest spontaniczna oraz niekontrolowana. Koniec cytatu. Widzimy więc, że Golicyn już w połowie lat 80., a więc dużo wcześniej niż był okrągły stół, przewidywał właśnie taki projekt i przewidywał go jako projekt KGB, który miał pokazać pozorność zmian w całym systemie sowieckim. W podobny sposób oceniał sytuację Władimir Bukowski. Chodziło nie tylko o wydarzenia w Polsce, ale o całą tak zwaną aksamitną rewolucję w środkowej Europie, w tym w Rumunii. Nie ma więc wątpliwości, pisał, że aksamitna rewolucja 1989 roku była operacją sowiecką. Ci, którzy sprzeciwiali się tej operacji, byli postrzegani przez Moskwę jako buntownicy. Dlatego Gorbaczow z taką niechęcią odnosił się na przykład do Ericha Honeckera, przywódcy komunistycznej NRD, czy do Nicolae Ceaușescu, a więc przywódcy Rumunii. Szczególnie przywódca komunistycznej Rumunii za swój upór musiał zapłacić głową. Zdaniem Bukowskiego główne postaci rewolucji rumuńskiej były rozpoznane jako agenci Moskwy. Zatem mylne jest przeświadczenie, jakoby z perspektywy Moskwy w czasach komunistycznych najlepszymi przywódcami tzw. gumoludów byli twardogłowi komuniści. Najlepiej widziani byli ci, którzy byli Moskwie posłuszni. Jeśli w Sowietach dominował kurs na twardy komunizm, tak też powinni się zachowywać przywódcy państw satelickich. Jeśli zwyciężał kurs reformatorski, należało być reformatorem. Żeby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na biografię Wojciecha Jaruzelskiego, do dziś fetowanego przez Rosjan. W 1981 roku zgodnie z wolą Moskwy wprowadził stan wojenny. W 1989 roku doskonale wkompanował się w projektowany w Moskwie okrągły stół. Czy zatem możemy dzisiaj do panteonu bohaterów włączyć Jaruzelskiego i Kiszczaka, którzy bardziej wysługiwali się obcemu systemowi niż własnemu narodowi? Oczywiście jest to pytanie retoryczne, ale jak widzimy, wkraczamy z całą władzą czy całym rządem taki obszar zupełnej relatywizacji tego, co zwiemy przeszłością Polski. Jest to proces bardzo niebezpieczny i szczególnie na płaszczyźnie poznawczej należy mu się jednoznacznie przeciwstawić. Szczęść Boże!